Czwartek 7, 30 tygodnia Wielkiej Nocy. W pierwszym czytaniu święty Paweł jest już w Jerozolimie. Miletu, gdzie wczoraj widzieliśmy go we wczorajszym czytaniu, statkiem płynie do Tyru. Potem stamtąd udaje się do Ptolemajdy, z Ptolemajdy jeszcze do Cezarei. I wszędzie tam, gdzie podejmują go bracia, gdzie przyjmują go, żeby przenocować jego i towarzyszy, wśród tych towarzyszy jest święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich. Wszędzie tam, gdzie bracia go przyjmują, przestrzegają go, mają wizję, mają dar proroctwa i widzą, jak Paweł będzie aresztowany, będzie cierpiał. I Paweł wie o tym, ale jednak chce iść do Jerozolimy. W Jerozolimie problemy są nie tylko z Żydami, nie tylko z poganami, ale też z braćmi żydowskiego pochodzenia, którzy z wielką podejrzliwością patrzą na Pawła i na to, że razem z nim, że cały czas go widzą z chrześcijanami pogańskiego pochodzenia. Więc są nieufni, podejrzliwi, a zatem te trudności spadają na Pawła z każdej strony. I kiedy Paweł jest w świątyni, zostaje rozpoznany przez Żydów, którzy przyszli z Azji, czyli być może właśnie z tych miejsc, w których widzieliśmy go w poprzednich dniach, gdzie Paweł przecież był w Listrze, w Antiochii Pizydyjskiej, czyli Azja, czyli tereny dzisiejszej Turcji, w Efezie, w Milecie. I chcą go zabić natychmiast. Wyprowadzają ze świątyni pod zarzutem, że wprowadził do świątyni pogan, co by oznaczało zbezczeszczenie świątyni. Zarzut jest nieprawdziwy. Oni widzieli go z chrześcijanami pogańskiego pochodzenia, ale nie na terenie świątyni. Kiedy Rzymianie widzą, że jest jakiś tumult w mieście, można powiedzieć, ratują Pawła w ostatnim momencie spod samosądu. Z kolei teraz oni będą chcieli przesłuchać Pawła przez biczowanie. Ale Paweł przypomina setnikowi, że jest obywatelem rzymskim i że jemu nie wolno go biczować bez sądu. Setnik przestrasza się, jakby to jest państwo rzymskie, niesprawiedliwość była surowo karana. Jakby gdyby żołnierze rzymscy, gdyby setnik czy ktoś odpowiedzialny za to biczował obywatela rzymskiego bez sądu, no to sam naraża się na ogromną karę. Więc odstępują od biczowania Pawła, natomiast przeprowadzają rodzaj procesu, pytając, o co Paweł jest oskarżany, i zaprowadzają go przed Sanhedryn, przed Wysoką Radę. Paweł wykorzystuje to, że między faryzeuszami a saduceuszami jest podział i przedstawia samego siebie jako faryzeusz. Saduceusze to była arystokracja i kapłani świątyni. Nie wierzyli w zmartwychwstanie i jak podaje Ewangelista, nie wierzyli w duchy, nie wierzyli w aniołów. Powoływali się jedynie na pierwszych 5 ksiąg Starego Przymierza. Jakby nie uznawali żadnych innych ksiąg niż Tora, niż 5 ksiąg. Czyli nie uznawali proroków, nie uznawali ksiąg mądrościowych. Natomiast faryzeusze uznawali jakby całość Pism Starego Testamentu, wierzyli w związku z tym także w zmartwychwstanie, wierzyli w ingerencję, w obecność aniołów, w obecność złych duchów. Więc Paweł przedstawia siebie jako faryzeusz, który wierzy w zmartwychwstanie, który głosi zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. To powoduje, że w zgromadzeniu wybucha spór doktrynalny, czy zmartwychwstanie jest możliwe, czy nie jest możliwe. Rada się dzieli i w pewnym momencie muszą ingerować już Rzymianie, żeby zabierając Pawła, żeby nie doszło do jakichś kolejnych zamieszek. Kiedy Rzymianie z kolei dowiedzą się, że na Pawła jest przygotowywany spisek, 40 fanatyków złożyło ślub, że nie będzie jeść, dopóki nie zabiją Pawła, postanawiają odesłać Pawła gdzie indziej, odesłać go z Jerozolimy do namiestnika Feliksa, żeby on osądził sprawę już nie w Jerozolimie, ale w Cezarei. Cała ta konsekwencja wydarzeń, całe to, byśmy mogli powiedzieć, zamieszanie, to jest sposób, w jaki Pan Bóg chce pokierować losami Pawła tak, żeby trafił do Rzymu. To będzie później ważne, przekonamy się o tym, dotrzeć do Rzymu. Właściwie dzieje apostolskie skończą się na tym, że Paweł dociera do Rzymu, bo dotrzeć do Rzymu to znaczy, że Słowo Boże dotarło aż na krańce świata. Więc to jest sposób, w jaki Pan Bóg panuje nad historią człowieka, nad historią Kościoła. I On jest Panem dziejów. Dlatego mówi Pawłowi: odwagi trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jerozolimie. To jest plan Boży, żeby Paweł dotarł do Rzymu. Posługuje się chrześcijanami, posługuje się przeciwnikami, Żydami, posługuje się okupantami, Rzymianami, żeby Słowo Boże mogło rozejść się na cały świat, żeby mogło być głoszone na całym świecie. Więc to jest dla nas na pewno taka lekcja, żeby nie zrażać się przeciwnościami, żeby nie zrażać się tym, że nam się wydaje, że w tej chwili wszystko się obraca przeciwko nam, bo tak się obracało właśnie kiedyś przeciwko Pawłowi, a potem się okazało, że to był właśnie sposób, w jaki Pan Bóg chciał, by Ewangelia rozeszła się na cały świat. W dzisiejszej Ewangelii Jezus, kontynuując tą modlitwę arcykapłańską podczas ostatniej wieczerzy, modli się do Ojca, że prosi nie tylko za nimi, za tymi uczniami, którzy są wokół Niego w tej chwili, nie tylko za 12, nie tylko za wszystkimi uczniami, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby i oni stanowili jedno. Jakby my jesteśmy tymi, którzy wierzą dzięki temu, że ktoś nam wcześniej to głosił. I tak jak widzieliśmy Pawła, Piotra, apostołów, którzy idą do Rzymu. Z Rzymu Ewangelia rozejdzie się na cały świat. Rozejdzie się także na ziemię polskie w X wieku. My będziemy spadkobiercami tego, że ktoś głosił. Więc Jezus dzisiaj mówi, że prosi także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, aby i oni stanowili jedno w nas. No i to jest Kościół na całym świecie, Kościół we wszystkich kolejnych pokoleniach, we wszystkich czasach. My jesteśmy w tej chwili, w tej fali życia, w tej fali tych, którzy przyjęli Słowo Boże, którzy uwierzyli Chrystusowi. Więc Jezus prosi także za nami, abyśmy byli jedno. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał, żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Jakby Jezus mówi nam taką ważną rzecz, że żeby świat mógł poznać Jego, to my musimy być jednością. To jakby miłość między nami musi oddziaływać, musi promieniować, musi zachęcać. Jakby jeżeli my będziemy ludźmi miłości, jeżeli miłość będzie nas jednoczyła i to będzie widać, to wtedy chrześcijanie będą promieniować, to wtedy Ewangelia będzie mogła rozchodzić się, wtedy ludzie będą też przyjmować Słowo Boże, wierzyć Chrystusa. I prosi za nami, żebyśmy mogli być tam, gdzie On jest, tam, gdzie On idzie. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś. Miłość Boga, do której miłość wewnętrzna Boga między Ojcem a Synem w Duchu Świętym jest zaproszeniem do tego dla nas, żebyśmy w niej byli. Jesteśmy w niej przez wiarę w Chrystusa. W odróżnieniu od świata poznaliśmy, że tak, że Jezus Chrystus to jest Syn Boga posłany na świat jako człowiek, który umarł i zmartwychwstał. I nie tak jak świat. Świat go nie poznał. Myśmy go poznali, więc Jezus modli się do Ojca, żebyśmy my mogli być tam, gdzie On jest. Byśmy byli zjednoczeni przez miłość, by radość nasza była pełna, by miłość, którą Ty mnie umiłowałeś w nich, była i ja w nich. A zatem Jezus jest z nami, Jezus jest w nas, jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale tą wiarę ciągle trzeba odnawiać, ale ciągle jakby musimy sobie na nowo uświadamiać, co to znaczy na te nasze wybory wiary, nasze wybory miłości, nasza nadzieja, która jest z Nim złączona. Tak, żeby to się mogło przekładać na życie, na codzienne nasze wybory, które później będą także świadectwem dla innych, przede wszystkim przez jednoczącą nas miłość. Niech to Słowo Boże, które dzisiaj słyszymy, uczy nas tego, że nawet pośród przeciwności Pan Bóg nie przestaje kierować naszym życiem, tak jak kierował życiem Pawła. Że tylko chcemy iść tą drogą, którą nam wyznaczył, do której nas zaprosił, to nawet trudności, przeciwności, złe sytuacje, one będą prowadziły do jakiegoś wspaniałego, dobrego końca, którego chce Bóg. Byśmy byli tam, gdzie jest Jezus. Jezus się za nami wstawia dzisiaj do Ojca, uczy nas miłości, chce, żeby ta miłość owocowała jednością. Może to jest właśnie moment do tego, żeby gdzieś uspokoić emocje, żeby gdzieś oddalić jakieś uprzedzenia w stosunku do innych, może załagodzić to, co się popsuło w wyniku kłótni, sporów. Właśnie pod wpływem słowa. Taka jest rola słowa. Dlatego słowo jest żywe, że jeżeli my się w nie wsłuchujemy, to ono naprawdę buduje nam lepsze życie, daje nam pokonywać trudności, przeszkody, konflikty. Niech Duch Święty nas prowadzi drogą miłości, ku wzajemnej jedności, ku świadectwu dla świata.